Studio Polityka.
Dzień dobry. Wojska ukraińskie kontynuują kontrofensywę. Putin zaczyna się rakiem wycofywać z planów mobilizacyjnych, bo z Rosji uciekło już ponad 700 tysięcy mężczyzn. Jest polska nota dyplomatyczna w sprawie reparacji od Niemiec. A w Gdańsku na jaw wychodzą kolejne nieprawidłowości w mieście. I o tym dziś porozmawiamy. Jarosław Popek, zapraszam.
Studio Polityka.
Moimi gośćmi są dzisiaj, jak zwykle, Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I na łączach skype'owych z Warszawy Andrzej Potocki, portal w polityce.pl i Tygodnik Sieci. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Studio Polityka.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości i były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powiedział, że Platforma Obywatelska powinna wyciągnąć konsekwencje wobec Radosława Sikorskiego za jego wpis na temat gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Przypomnę, europoseł Koalicji Obywatelskiej zamieścił na Twitterze zdjęcie miejsca, gdzie na powierzchnię Bałtyku wydobywał się gaz z uszkodzonych gazociągów i napisał "Thank you, USA".
Jeżeli wspiera Putina, jeżeli atakuje tak bezczelnie i tak brutalnie Stany Zjednoczone, co Stany Zjednoczone jednoznacznie oceniły jako prorosyjską agresję medialną, dezinformacyjną, no to w tej sytuacji, jeżeli jego partia go nadal będzie utrzymywała i nadal będzie go popierała, to oznacza, że akceptuje właśnie ten kierunek polityczny.
Władze Unii Europejskiej łamią traktaty, między innymi nie wypłacając Polsce pieniędzy w ramach Krajowego Programu Odbudowy, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szef koalicji rządzącej podkreśla, że Unia Europejska jest pod przemożnym wpływem Niemiec.
Od wielu lat jest stosowana przez naszych zachodnich sąsiadów taka metoda. W relacjach bezpośrednich z nimi, no normalnie się można powiedzieć rozmawia. Ale jak przychodzi do czegoś, na czym im zależy, to wtedy można powiedzieć już mniej przyjemnie rozmawia z nami Unia Europejska i łamiąc traktaty po prostu różne rzeczy nam odbiera.
Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych od Niemiec. W treści dokumentu wezwano Republikę Federalną Niemiec do kompleksowego uregulowania następstw niemieckiej agresji i okupacji Polski w latach 1939-45, w tym między innymi wypłacenia odszkodowania.
Takie uregulowanie pozwoli oprzeć relacje polsko-niemieckie na sprawiedliwości i prawdzie i doprowadzi do zamknięcia bolesnych rozdziałów przeszłości oraz zapewni dalszy rozwój stosunków dwustronnych w duchu dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy.
O włączenie się w dystrybucję węgla zaapelował do samorządów minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak mówił, pośrednicy i nakładane przez nich marże sprawiają, że węgiel jest obecnie bardzo drogi.
O to, aby samorządy zaangażowały się w dystrybucję węgla, dysponując narzędziami, jakimi są spółki komunalne, różnego rodzaju przedsiębiorstwa, mają możliwość ten węgiel kupować bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem, a właściwie po kosztach.
Były minister spraw zagranicznych i europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski powiedział, że ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andrzejew powinien zostać uznany za persona non grata. Dodał jednak, że w kwestii wydalenia dyplomaty z kraju należy rozważyć, co będzie dla Polski korzystniejsze.
Trzeba tu przekalkulować, co nam bardziej się opłaca. Czy pozbycie się tego ambasada i jednocześnie obniżenie naszego poziomu placówki w Moskwie, co oznacza, że niższy rangą przedstawiciel Polski będzie miał mniejsze możliwości dostępu do polityków rosyjskich, czy mimo wszystko cierpieć tego ambasadora.
Radni Prawa i Sprawiedliwości wracają do wyników audytu w gdańskim zarządzie dróg i zieleni. Kontrola dotyczyła 25 losowo wybranych zamówień o wartości do 130 tysięcy złotych. Wyniki tego audytu niepokoją radną Elżbietę Strzelczyk.
Jest mnóstwo nieprawidłowości typu brak dokumentów, brak informacji. W tej chwili już nie ma na przykład osób, które pracowały, więc nikt nie jest w stanie udzielić informacji, co zawierały dokumenty i czy rzeczywiście były.
Studio Polityka.
No panowie, drodzy państwo, jest bardzo dużo tematów, które warto dzisiaj poruszyć, ale może zacznijmy od tego, co się dzieje na Ukrainie, bo to, co tam się dzieje, ta kontrofensywa nie tylko na północy, ale także na południu, jest pewnie bardzo dokładnie analizowana przez Andrzeja Potockiego.
Owszem, tak. Niewątpliwie możemy mówić o sukcesach sił zbrojnych Ukrainy, zarówno na froncie, nazwijmy go charkowsko-ługańskim, jak i na południu, czyli na przyczółku chersońskim. Na przyczółku chersońskim wojska ukraińskie atakują z dwóch stron i podchodzą powoli pod Chersoń, skurczając ten przyczółek rosyjski do wymiarów prawie że miasta Chersoń. Ono, miasto jest odcięte, ponieważ wszystko jest w zasięgu ognia artylerii ukraińskiej, a więc jest nadzieja, że w najbliższym czasie Rosjanie będą musieli się z Chersonia wycofać. Sytuacja na froncie wschodnim, można powiedzieć, południowo-wschodnim, czyli w tym Bantustanie, jakim jest Ługańska Republika Ludowa, zwana potocznie i dowcipnie Ługandą. Tam też wdzierają się wojska ukraińskie, próbując odciąć od północy niedawno zdobyte miasta, którymi Rosja się chwaliła, Moskwa się chwaliła, czyli Siewierodonieck i Łysyczańsk. Ofensywa ta nie postępuje w jakimś super tempie, bowiem Ukraińcy dbają o swoich ludzi i każdy manewr wydaje się być przemyślany, co oczywiście rodzi nadzieję na sukces. No, sukces ten już jest osiągnięty, bowiem odbito ponad 8 tysięcy kilometrów kwadratowych terenu, wyzwolono i widać, że Rosjanie mają za krótką kołdrę, bo jak stąd zabiorą, tam przeniosą, to włam Ukraińcy zrobią w tym miejscu, skąd zabrali i odwrotnie. W związku z tym sytuacja strategiczna wojsk moskiewskich na terenie Ukrainy, można powiedzieć, nie jest dobra, nawet można użyć określenia, jest zła. Stąd te pomysły Putina, między innymi o mobilizacji, no ale również te pomysły, czyli stosowanie dalej tej doktryny rosyjskiej zastraszania, bo jak już kilkakrotnie wspominałem, w dużym skrócie Zachód, jeżeli staje przed jakąś alternatywą w stylu właśnie takich, jakie tam serwuje Kreml, zasada jest odmowa. Natomiast rosyjską zasadą, moskiewską, kremlowską, jest zastraszanie przeciwnika. W związku z tym ostatnio Putin szermuje groźbą użycia broni, czy to taktycznej, czy to nuklearnej. On tam nie precyzuje dokładnie. I tutaj trudno jest do końca powiedzieć, że tej broni nie użyje, aczkolwiek moim zdaniem szansa na to jest po prostu minimalna. Amerykańskie środki namierzania, takie jak satelity i tak dalej, śledzą ruchy wojsk kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Jesteśmy z tym na bieżąco. Na razie bezpośredniego zagrożenia nie ma, ale na przykład dziś Joe Biden ostrzegł świat, że taka możliwość niestety, ale istnieje, bowiem do końca nie jesteśmy pewni, co się na tym Kremlu tam dzieje i jak reaguje Władimir Putin, który również w swojej desperacji, no mała szansa, ale na pewno rozważa taką możliwość użycia taktycznej broni atomowej.
No właśnie, Władimir Putin straszy atomem, ale pojawiają się głosy między innymi w Polsce. Prezydent Andrzej Duda wspomniał niedawno w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że być może warto rozważyć uczestnictwo Polski w takim programie Nuclear Sharing, czyli Amerykanie przenoszą na teren Polski część swojej broni jądrowej, tak jest chociażby w Belgii czy w Holandii, i Polska wtedy będzie objęta amerykańskim parasolem ochronnym. Marek Furmela, co na ten temat można powiedzieć? Czy to jest dobry pomysł, czy jednak jest to pomysł może za wcześnie jeszcze?
No chyba za wcześnie. Tak mi się wydaje, że nasłuchałem uważnie Andrzeja i jego oceny sytuacji na linii ukraińsko-rosyjskiej, no to mam wrażenie, że to jest taka sytuacja, która może któregoś dnia stać się sytuacją dla Polski niezwykle kłopotliwą. Jej I przyszłość tego konfliktu moim zdaniem jest w tej chwili w rękach amerykańskich i rosyjskich. I jeżeli dojdzie do jakiegoś impulsu między tymi dwoma państwami, także na kanwie tych zagrożeń, o których mówiliście, z takim podejrzeniem możliwości użycia czy alokacji broni jądrowej, to jeżeli w tej atmosferze dojdzie wreszcie do kontaktów rosyjsko-amerykańskich, one mogą przynieść jakiś sposób, znaleźć jakiś sposób na zakończenie tego konfliktu. Jego trwanie, długoterminowe trwanie będzie dla krajów sąsiedzkich, takich jak Polska, jednak dużym problemem gospodarczym, a też z upływem czasu społecznym.
No właśnie, pozostając jeszcze przy temacie wojny, bo pojawiają się też takie głosy, że jeżeli uda się już zaraz, panie redaktorze, oddam głos, ale jeszcze zadam dodatkowe pytanie, dosyć istotne chyba w dzisiejszej sytuacji, bo pojawiały się takie głosy, że jeżeli uda się ta wielka mobilizacja w Rosji, to wtedy napływ żołnierzy na Ukrainę rosyjskich będzie tak duży, że trzeba będzie to w jakiś sposób wyrównać. I tutaj eksperci zaczynają wspominać o tym, że być może Amerykanie będą chcieli wykorzystać polskich żołnierzy do wzmocnienia Ukraińców. To już brzmi groźnie, ale czy to jest realny scenariusz, Andrzej Potocki?
Najpierw może wróćmy do nuclear sharing i wytłumaczmy słuchaczom, na czym polega ten program. To jest użyczanie broni atomowej przez Amerykanów, łącznie ze składowaniem i w miarę szybka, w razie czego odpowiedź wtedy już Polski przy uzgodnieniu z prezydentem USA, bo on musi wydać zgodę na użycie tej broni. W związku z tym Marek mówi, że jest trochę za wcześnie. Moim zdaniem już jest za późno, już jest trochę za późno, bo program Nuclear Sharing był rozważany przez fachowców, przez wojskowych i był dyskutowany już od jakiegoś czasu, od chyba 2 lat o tym się mówi, ja o tym też pisałem tekst, jak Polsce ten program jest potrzebny, bowiem to jest jedyna realna możliwość, żeby odstraszyć takie mocarstwo atomowe, jakim jest Rosja. Może nie tyle mocarstwo, ale państwo dysponujące bronią nuklearną. Poza tym same negocjacje będą trwały jakiś czas, to może być nawet i kilka miesięcy, w związku z tym nie jest to kwestia tego, że ta broń będzie u nas jutro. Natomiast w tym programie znajdują się takie państwa jak Włochy, Holandia, Belgia, Turcja i Niemcy. A teraz, miejmy nadzieję, dołączy do nich Polska, bowiem jest to jedyny sposób na to, żeby odstraszyć takich przeciwników jak Rosja, mieć pod ręką w konsultacji z Amerykanami, od razu dodaję to, broń masowego rażenia. Wtedy Polska byłaby, bezpieczeństwo Polski byłoby znacznie bardziej podniesione. Natomiast jeszcze wracając do początku, do pytania pana redaktora, no miałbym prośbę o powtórzenie tutaj zagadnienia, bo trochę z wątku wypadłem, mówiąc
o... No to już powtarzam. Pytałem o to, czy jeżeli uda się mobilizacja w Rosji, to czy polscy żołnierze nie będą wykorzystani przez Amerykanów do tego, żeby wspomóc Ukrainę, jeśli chodzi chociażby o kwestię liczby żołnierzy?
Rozumiem. Nie zanosi się na taką potrzebę, bowiem po pierwsze mobilizacja w Rosji nie wyszła do końca tak, jak Putin by sobie tego życzył. To jest problem zresztą każdej mobilizacji. Mój ojciec, który przeżył mobilizację w 1939 roku jako zawodowy oficer, opowiadał mi, że takiego bałaganu, jaki był wtedy, to w życiu nie widział. W związku z tym również były mobilizacje organizowane takie ćwiczebne w czasach komuny, kiedy oficerowie jeszcze wtedy Ludowego Wojska Polskiego też narzekali, że całe to towarzystwo trzeba było kilka dni brać, jak to się mówi, za twarz, bowiem po prostu ten kontyngent, który przychodzi z pokoju i z pokoju w sensie, mam na myśli pokój, a nie wojnę, przechodzi do wojska, no nie jest zbyt chętny chętny do tego, żeby słuchać się rozkazów. Ale okej, mobilizacja i tak mimo wszystko, mimo tych wszystkich wad, jakie niosą za sobą mobilizację, w Rosji ona wyjątkowo skandalicznie wyglądała. Putin się zresztą z niej teraz częściowo wycofuje, łagodząc te ograniczenia, znaczy te warunki, na których bierze się poborowych w Kamasze. A poza tym dodajmy jeszcze, przypomnijmy, że Ukraina dysponuje około 1 000 000 żołnierzy i cały czas szkoli nowych żołnierzy. W związku z tym ta mobilizacja na Ukrainie już trwa. I nie jest tu problem w sile i liczebności wojska, tylko bardziej w kwestii techniki. Czy ci żołnierze poborowi rosyjscy, którzy trafią na front, będą wsparci techniką. A z tym u Rosjan jest gorzej. W związku z tym sama mobilizacja wiele na froncie nie zmieni. Przysporzy tylko Rosjanom więcej ofiar. Jak mawiają Ukraińcy, to jest mobilizacja częściowa, bowiem Rosjanie wrócą do domu w częściach. W związku z tym użycie polskiego kontyngentu na Ukrainie raczej nie wydaje się, żeby było potrzebne. Co innego w przypadku konfliktu nuklearnego. Ale tym rządom już kompletnie inne prawa.
No to jest melodia przyszłości. Miejmy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie.
Pytanie o koszmarny scenariusz dla Polski.
No właśnie, no to mógł być koszmarny scenariusz, ale może do tego scenariuszu nie dojdzie, jeżeli będzie Ukraina nadal wspierana i może Niemcy w końcu przebudzą się i zaczną wspierać militarnie Ukrainę, chociaż na to się chyba nie zanosi, bo mam taką informację sprzed godziny. Kierownik berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego Hanna Radziejowska została poproszona przez administrację budynku właśnie berlińskiego o zdjęcie ukraińskiej flagi z balkonu, więc to też świadczy chyba o tym, jaki jest poziom myślenia właśnie Niemców na ten temat. Marek Kornel.
No to jest Unia Europejska, Europa, to jest orkiestra złożona z rozmaitych muzyków, których część gra własną partyturę. Nie ma wspólnej partytury i to się odczuwa. Ta, o której mówiliśmy wcześniej, czyli ewentualny udział polskich żołnierzy, jest prognozą nieograniczonego nieszczęścia dla społeczeństwa polskiego. Wydaje mi się, że do tego scenariusza nigdy nie powinien żaden polski polityk dopuścić do zaangażowania polskich żołnierzy w obecny konflikt. Natomiast niewątpliwie klucze do rozwiązania tej wojny, tej agresji są kluczami, które znajdują się w tej chwili w Białym Domu i w Brukseli. Tyle, że Bruksela jest tak spluralizowana, że nie może zająć wspólnego stanowiska, a Biały Dom ma swoje geopolityczne interesy związane z Dalekim Wschodem, z relacjami z Chinami. Chiny, Rosja, Chiny, Indie, Rosja, więc jesteśmy takim małym trybem tego wielkiego geopolitycznego mechanizmu, z którego wyłoni się nowy kształt być może światowego dobrobytu. Oby dla Polska na tym nowym rozwiązaniu nie była stratna.
No musimy właśnie zadbać o to, żeby po wojnie wziąć się chociażby za odbudowę Ukrainy, a już Niemcy tutaj zaczynają przybąkiwać, że będą tutaj głównym kontrahentem, czy głównym twórcą tej odbudowy ukraińskiej. Przejdźmy do noty dyplomatycznej polskiego ministra spraw zagranicznych. Zgodnie z oczekiwaniami opozycji, polski rząd wystosował taką notę, bo opozycja, przypomnę, że w momencie, kiedy pojawił się raport dotyczący polskich strat wojennych, opozycja apelowała o to, wzywała, że polski rząd powinien przedstawić taki harmonogram tych działań i działać zgodnie z tym harmonogramem. No to mamy kolejny ważny krok, na razie bez odpowiedzi, ale ta odpowiedź musi nastąpić. Pytanie do Marka Formeli, czy wydaje się panu redaktorowi, że Niemcy zareagują na tę notę w sposób taki, jaki Polska oczekuje, czy będą zwlekać?
No Niemcy już zareagowali, znaczy to była taka reakcja...
No nieoficjalna na razie.
Tak, na konferencji prasowej pani minister Annalena Baerbock oświadczyła, że stanowisko niemieckie w sprawie reparacji nie uległo zmianie i ten temat Niemcy uważają za zamknięty, ale to było rzeczywiście, to była wypowiedź pojedyncza, wypowiedź ministra podczas konferencji prasowej. Nota rodzi określone konsekwencje. Nota odpowiada też na zapotrzebowanie opozycji, która bardzo chciała, żeby rząd polski się do tego przedsięwzięcia przygotował starannie i metodycznie, i jak się okazuje, marzenie opozycji zostało spełnione i rzeczywiście do starannie przygotowanego raportu jest przygotowana cała ścieżka, mapa drogowa postępowania z wdrożeniem raportu i z nawiązaniem w tej sprawie negocjacji ze stroną niemiecką. Będzie bardzo trudno i będzie to trwało długo, ale ciężar merytoryczny tego raportu, ciężar tych zbrodni w wymiarze i humanitarnym, i w wymiarze materialnym, opisanych niezwykle detalicznie w raporcie posła Mularczyka, który jest w tej chwili już dokumentem, przedłożeniem rządowym, przedłożeniem państwa polskiego, nie pozostawi Niemcom zanadto dużo swobody. To będzie garb, z którym będą musieli uprawiać w Europie swoją politykę, albo będą musieli wobec tego ciężaru zająć stanowisko dużo bardziej koncyliacyjne. Na razie jest to taki udawany dystans do tej sprawy, posługiwanie się argumentami z trzewi i okresu stalinowskiego i próba wymanewrowania Polski w takich lekkosłownych oświadczeniach. Ale to jest początek tej drogi.
Ale pojawiają się też głosy takie, że tak naprawdę to w momencie opublikowania raportu o polskich stratach wojennych ta nota już powinna być przygotowana i przekazana jednocześnie Niemcom. Jakie zdanie na ten temat ma Andrzej Potocki?
Ale nie ma większego znaczenia. Nota została opublikowana w Polsce 1 września. Teraz mamy, chwalić Boga, 7 października. Nota została wysłana
opublikowana
w dniu takim symbolicznym, bo zjednoczenia Niemiec, to znaczy oni obchodzą tę datę jako zjednoczenie Niemiec. I to już nie ma tutaj dyplomatycznie, ani z punktu widzenia pragmatyki załatwiania tej sprawy, nie ma to większego moim zdaniem znaczenia. To jest jedno. Drugie, odpowiedź Annaleny Baerbock, czyli minister spraw zagranicznych, na tej konferencji była co najmniej dosyć bezczelna, bowiem ona nie dość, że stwierdziła, że Niemcy załatwili temat reparacji, to jeszcze zasugerowała między zdaniami, poruszyła tą kwestię ziem zachodnich, co jest w ogóle skandalem, bowiem ani to merytorycznie się kupy nie trzyma, wrzucanie do tego tematu ziem zachodnich, ani historycznie. Podział Niemiec i ziemie zachodnie dostaliśmy w wyniku ustaleń kilku konferencji, a głównie konferencji w Poczdamie w 1945 roku, na którym cztery mocarstwa, które podpisały bezwarunkową kapitulację Niemiec, ustaliły Niemcom granice. To zostało potwierdzone traktatem 2+4 sprzed zjednoczenia Niemiec, i warunkiem zjednoczenia Niemiec było uznanie przez państwo niemieckie granic, w których ono się obecnie znajduje, i Niemcy to podpisali. W związku z tym wszelkie jakieś, pomijam już to, że Polska straciła w stosunku do przedwojennego terytorium 1/4, bowiem odpadły od nas Kresy Wschodnie, i miała to być jakaś rekompensata za utratę wschodzie, z punktu widzenia Moskwy oczywiście, która wtedy dyktowała tempo wraz z mocarstwami. W związku z tym my do tych kwestii ziem zachodnich praktycznie nic nie mamy, i używanie tego argumentu przez Annalenę Baerbock i w ogóle przez niemieckich polityków jest po pierwsze absolutnie chybione, po drugie nie ma nijak umocowań historycznych, i w końcu świadczą o tym, że Niemcy nie są przygotowane do rozmowy o reparacjach. Dlatego trzeba będzie ich naciskać. No, formy dyplomatyczne są różne, od ONZ-u poprzez pozyskiwanie sojuszników, poprzez poruszanie tej kwestii na forum Unii Europejskiej. To są bardzo istotne rzeczy, bowiem Niemcy starają się, przez lata wypracowywały w swojej polityce historycznej obraz kraju, który jest bardzo moralny i tam oni tą obecną moralnością, ich zdaniem, rehabilitują się za to, co robili podczas II wojny światowej i oni mają ręce czyste i przywodzą Europie nie tylko gospodarczo, ale również moralnie. I co do tego drugiego, to oczywiście sądząc z wypowiedzi takich jak pani Annaleny Baerbock na tej konferencji, to nie bardzo to się ma do rzeczywistości. W związku z tym opinia publiczna w Niemczech też nie jest jednoznaczna, jeśli chodzi o te reparacje, bowiem część Niemców jednak uważa, że Polsce się te reparacje należą. No i temat jest otwarty i trzeba działać dalej i dokonywać nacisków. Czyli to, ale to zgadzam się tutaj z Markiem Formelą, który powiedział, że to jeszcze może trochę, czyli lata potrwać.
No, pewnie potrwa to parę lat co najmniej, natomiast jest takie światełko w tunelu, bo ostatnio taka ciekawostka, ostatnio władze takiego małego afrykańskiego państwa, które się nazywa Benin, odzyskały właśnie od Berlina ukradzione tam w czasach kolonialnych bardzo, bardzo cenne rzeźby i inne zabytki, więc
no tak, jest. Tak, ale dość pojednawczo, nawiązując do wypowiedzi Andrzeja, dość pojednawczo wypowiadał się też na temat raportu prezydent Republiki Federalnej Niemiec, którego ton wypowiedzi był nieco inny od tonu wypowiedzi młodej minister spraw zagranicznych, dla której być może...
No ale prezydent w Niemczech nie ma nic do powiedzenia. Tak
no nie ma nic do powiedzenia, ale słychać głos prezydenta. Być może to jest najważniejsze, co prezydent może zrobić i wydaje mi się, że bardzo dobrze pan minister Raub zauważył, że nie jest znany w Europie czy na świecie taki porządek prawny, w którym sprawca sam by orzekał czynu zabronionego, sam by orzekał o swojej winie. Przyznawanie się przez Niemców do odpowiedzialności za symbolicznej, za wyrządzenie niezamierzonych, jak teraz mówią, cierpień milionom Polaków, to jest... próba fałszowania historii, to trzeba mówić głośno i to właśnie mówi raport polski.
No właśnie, panowie, dobra, zmieniając temat, przejdźmy do tego, co wszystkich Polaków pewnie interesuje, czyli energia, ceny, które nas czekają zimą i to, czy będzie nam po prostu w domu ciepło. Premier Mateusz Morawiecki w liście do prezydentów miast i samorządowców napisał między innymi: potrzebujemy pełnej współpracy w sprawie bezpieczeństwa energetycznego polskich rodzin. A o co chodzi? Chodzi też o to, żeby samorządy pomogły w dystrybucji węgla dla swoich mieszkańców, bo dzięki temu i dzięki ominięciu pośredników ta cena może być zdecydowanie niższa. Chociażby właśnie mam przed sobą telewizor i widzę, że taka gmina Gryfino sprzeda węgiel mieszkańcom w przystępnej cenie i bez limitów, więc niektóre samorządy się na to decydują, ale są też samorządy i takich jest niestety większość, która nie chce pomóc swoim mieszkańcom. Tak jest chociażby w Gdańsku czy w Warszawie. Andrzej Potocki, czy samorządy powinny zainteresować się tym, czym będą grzali Polacy zimą?
Przede wszystkim należy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego samorządy mają się tym zajmować. Odpowiedź jest krótka i prosta. Dlatego, że kupując bezpośrednio węgiel od importera, samorząd płaci za ten węgiel mniej, aniżeli gdyby korzystał nawet z rządowych pośredników. To jest wystarczający argument na to, pomijając już kwestie organizacyjne, że samorządom jest łatwiej zorganizować tę dystrybucję węgla, bowiem są na miejscu. Tam oczywiście padają głosy, że nie ma placy wybetonowanych i tak dalej, no ale to co za problem, jak się jakiś plac można oczyścić i będzie w porządku. Tym bardziej, że większość samorządów nie ma nic przeciwko tego typu konstrukcji, żeby kupować węgiel bezpośrednio importera, bowiem po prostu jest taniej. Ale oczywiście mamy tutaj takich prezydentów miast jak Trzaskowski, jak na przykład prezydent Gdańska, którzy to prezydenci nie chcą sobie rączek węglem ubrudzić i wygadują jakieś historyjki, że wyklucza współpracę na przykład prezydent Trzaskowski w tym kontekście z przegniłymi służbami PiS. No, używanie tego typu sformułowań jest kompromitujące i śmieszne, bowiem wszyscy pamiętamy, jak cała Platforma Obywatelska i jej przyległości krytykowały rząd polski za import węgla od Rosjan. I w końcu, jak rząd założył blokadę na ten węgiel, co spowodowało to, że u nas tego węgla nie ma, teraz się okazuje, że tacy prezydenci miast, których obowiązkiem, psim obowiązkiem jest zapewnić ten węgiel jak najtaniej dla ludności, odmawiają współpracy, twierdząc, że są wkręcani przez rząd w dystrybucję węgla, na którą tak de facto tego oczywiście nie mówią, nie mają ochoty, bowiem jak już wspomniałem, rączki muszą być czyste i węglem sobie ich nie można ubrudzić, a przy okazji należy znowu wbić klin, wbić gwóźdź do partii rządzącej. Proszę Państwa, mamy wojnę. Sytuacja jest ekstraordynaryjna i w tej sytuacji trzeba szukać ekstraordynaryjnych rozwiązań. I te rozwiązanie z importem, z kupowaniem węgla prosto od importera przez samorządy wydaje się rozwiązaniem rozsądnym. No ale co tu można zrobić, jeżeli ktoś ma klapki na oczach i patrzy tylko na wskaźniki poparcia? Przepraszam, i pod te wskaźniki prowadzi swoją politykę.
No ale jakie wskaźniki poparcia? No przecież ludziom zależy na tym, żeby ten węgiel dostać w niższej cenie, a jest to właśnie w ten sposób możliwe, o czym mówi nie tylko premier, ale mówią też specjaliści i fachowcy. Jak widzimy, są też gminy, które już tym się zajmują, Marek Wormela. Dlaczego Gdańsk chociażby jest taki oporny? Przecież mamy spółki komunalne, które mogłyby się tym zajmować.
Blisko 30.
Tak jest.
Mapa polityczna Polski, mapa polityczna gmin to jest odpowiedź na to pytanie. Tam, gdzie pierwiastek polityczny dominuje, tam, gdzie emocje polityczne liderów, którym wydaje się, że zostali wybrani po to, żeby prowadzić powozy na Warszawę, biorą górę nad obowiązkami wynikającymi z ustawy o samorządzie, tam dochodzi do zbędnych, zwłaszcza na okoliczności, o których Jarek powiedziałeś, manifestacji politycznych, a mówimy wyłącznie o wypełnianiu zadań własnych przez strukturę władzy publicznej, bo samorząd jest strukturą władzy publicznej, wykonuje zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie gminy.
No tak wygląda, jakby samorządy były zupełnie innym tworem niż państwo polskie.
No bo takie było marzenie części tego środowiska, które kilka lat temu z okazji rocznicy wyborów czerwcowych ogłosiło 21 postulatów. Każdemu polecam wczytanie się w tę listę. Ona tak naprawdę jest zapowiedzią swoistej samorządowej rebelii, wypowiedzenia spójności państwu polskiemu i stworzenia mechanizmów gminnych zamian w zastępstwie mechanizmu państwowego, przejęcie kompetencji w zakresie gospodarki, polityki podatkowej, zdrowotnej, bezpieczeństwa, przejęcie funduszy unijnych, tak jakby gminy płaciły składki do Unii Europejskiej. No jednym słowem, w tamtym okresie, był to rok 2019, w warunkach gospodarczej prosperity i no ustabilizowanego ładu w Europie, łatwo było być prezydentem na czas dobrostanu. Teraz okazuje się, że na czas kryzysu, kiedy trzeba robić rzeczy, których się wczoraj nie robiło, ale które z ustawy wynikają, że należy robić, państwo mogłoby zobowiązać gminy w drodze ustawowej, ale nie chce tego robić. Widać wyraźny brak współpracy, wręcz obwinianie struktur państwowych o wszelkie kłopoty przy braku jakiejkolwiek inicjatywy własnej. No, najlepszym przykładem jest przetarg na kupno prądu dla obszaru metropolitalnego. Bardzo późno ogłoszony. Przetarg nie uwzględniający okoliczności, nie uwzględniający dotyczący wielkości tego rekomendowanego czy proponowanego zakupu. Przetarg, na który nie odpowiedział żadna firma mająca prawo do dystrybucji energii. Jest tych firm na terenie Pomorza 150. Ponad rok temu przedstawiciele gdańskiej administracji samorządowej byli zachwyceni, że już nie muszą z koncernami państwowymi pracować, że wyzwalają się z tego monopolu, mówił wiceprezydent, zastępca prezydenta pan Boraski, który wyraźnie źle się czuł w relacjach gospodarczych z firmą państwową, choć wcześniej przez lata był jakimś tam skromnym specjalistą prawnym z sutym wynagrodzeniem w państwowej spółce Naftoport i wtedy nie słyszałem, żeby ogłaszał swoje stanowisko co do celowości współpracy ze spółkami skarbu.
Zmienił zdanie.
Skarbu państwa, więc w tym przetargu miasto dokonało jakby swoistego samosądu na własnej polityce gospodarczej i kierowanie się taką emocją polityczną i wywoływanie na przykład sztabów kryzysowych, takiej maskarady propagandowej, że grozi nam, nie ma przyszłości, nie ma ciepła, nie ma prądu, nie ma gazu, jest fałszowaniem rzeczywistości, wywoływaniem lęków politycznych po to, żeby one się przełożyły na decyzje obywateli. Za dostawy gazu odpowiada PGNiG Obrót Detaliczny. Gazu w Polsce jest dosyć. Za dostawy prądu odpowiadają firmy, które mają olbrzymią podaż tej energii. W tej chwili podaż energii w polskich sieciach energetycznych nie jest zagrożona, a za dostawy ciepła w Gdańsku akurat odpowiada przedsiębiorstwo, które władze Gdańska, mentor pani Dulkiewicz, sprzedał niemieckim wspólnikom z Lipska. I jeżeli są jakiekolwiek problemy, o czym mówi pani Dulkiewicz, że z ogrzaniem pensjonariuszy naszego domu pomocy społecznej, to proszę uderzać się we własne piersi i proszę odzyskać firmy dla obywateli Gdańska, bo dochody z eksploatacji gdańskiego ciepłociągu, z eksploatacji mieszkań, eksploatacji kaloryferów trafiają mają być w 85% do mieszkańców Lipska, który w rocznych sprawozdaniach dla Rady Miejskiej Lipska Leipzig-Gestadt-Werke informuje, że dywidenda z tego tytułu będzie przekazywana na prowadzenie polityki społecznej w Lipsku. Tak wygląda Gdańsk rządzony przez liberałów w warunkach kryzysu.
No i samorządów nie przekonują chociażby słowa premiera Morawieckiego, który mówi o tym, że od 1 stycznia przyszłego roku będzie wprowadzona taryfa dla tak zwanych odbiorców wrażliwych, takich jak przychodnie, szpitale, instytucje pomocy społecznej, o których właśnie redaktor Formela mówił, szkoły, przedszkola, żłobki, uczelnie, instytucje kultury i to będą właśnie dla tych podmiotów te ceny będą zdecydowanie niższe, bo będą ograniczone, a mimo tego nadal samorządowcy nie zgadzają się z tym, co rząd robi. Andrzej Potocki, czy to się w ogóle kiedykolwiek zmieni?
No, to jest dobre pytanie, czy to się zmieni. Wydaje mi się, że się to jednak nie zmieni, bowiem co chwilę mamy przypadki z recydywą. Najlepszy dowód na to, że to ma małe szanse na zmianę, jest taka odpowiedź prezydenta Trzaskowskiego na apel rządzących, na razie apel, żeby właśnie kupowali ten węgiel bezpośrednio od producenta, że on osobiście nie zamierza uczestniczyć w przedsięwzięciu, którego jedynym celem jest propagandowe przerzucenie winy za problemy, które sami stworzyliście. Przypomnijmy, że pan Trzaskowski, właściwie jego koledzy z partii głosowali za tym, żeby jednak tego węgla z Rosji nie sprowadzać, a teraz mówi, zwala na rząd, że to jest wina rządu. Widać, że ten ping-pong będzie trwał i do wyborów to jest raczej mała szansa, żebyśmy liczyli na jakąś poprawę. Wręcz przeciwnie, może być nawet jeszcze gorzej, bowiem należy przygotować ten swój elektorat, te 25% na nadchodzące wybory, a jedynym sposobem, którym dysponuje, który ma opozycja na przejęcie władzy, jest po prostu bycie totalną opozycją i frontalne ataki na rząd, bardzo często w ogóle bez uzasadnienia.
Dobra, panowie, pozostając jeszcze przy kwestii samorządów, ale bardziej skupiając się na Gdańsku, pojawiają się w ostatnim czasie informacje dotyczące różnych konkretnych wydatków, konkretnych przetargów, konkretnych zamówień i między innymi chociażby takie, o którym mówiliśmy już tutaj w studio, ale musimy do tego tematu wrócić. Słynne spotkanie prezydent Dulkiewicz z pracownikami magistratu za prawie 270 tysięcy złotych. Okazuje się, że umowa ze stadionem gdańskim, na którym ta impreza się odbyła, została podpisana 5 godzin przed spotkaniem. 5 godzin przed spotkaniem, więc w ciągu 5 godzin trzeba było przygotować wszystko dla rzeszy osób, tak? Bo tam uczestniczyło w tym kilkaset osób. Więc pytanie teraz brzmi takie, czy to takie nietransparentne po prostu działania, czy to jest norma już teraz w Gdańsku, czy po prostu my nie wiemy o wielu rzeczach, które tutaj w gdańskich spółkach i w gdańskim urzędzie się działy i dzieją cały czas, Marek Furman.
No niebywała sprawność organizacyjna. To pokazuje, jaki potencjał tkwi tak w umysłach zarządzających trzecim piętrem gdańskiego magistratu. To daje też jakąś szansę na to, że może tym państwu uda się zorganizować właśnie ze spółką Arena Gdańsk Operator, która posiada gigantyczne parkingi.
Puste najczęściej.
Puste najczęściej. Na ostatni mecz Lechii przyszło chyba 5 czy 6 tysięcy widzów. Więc na tych parkingach można zorganizować spokojnie sprzedaż węgla z ominięciem pośredników, bo skoro można zorganizować z cateringiem za 132 tysiące imprezę dla urzędników, żeby spotkać się i porozmawiać i podsumować i pocieszyć się po latach pandemii wspólnym byciem, bo takie wyjaśnienie po kilku dniach wydobył z siebie rzecznik urzędu, no to ja jestem pod olbrzymim urokiem takiej sprawności. Natomiast no coś się dzieje dziwnego w tak zwanym mieście Gdańsk. Używam tego potworka językowego, bo w wielu odpowiedziach używa się właśnie takiego określenia, że miasto Gdańsk zdecydowało, a miasto Gdańsk podjęło, a miasto Gdańsk pomyślało. No miasto Gdańsk to jest pan, pani, my, to są nasze firmy, to jesteśmy my wszyscy, a w imieniu samorządu tam odpowiednie osoby są zatrudnione, otrzymują wynagrodzenie, mają określone funkcje, kompetencje, więc jak już na przykład w sprawie konkursu na szefa ECS-u wzywa się na pomoc ABW, bo miasto Gdańsk jest zaniepokojone, no to my jako mała część miasta Gdańsk jesteśmy zaniepokojeni tym, co się dzieje w mieście Gdańsku i ta sprawa, o której powiedziałeś, jest takim właśnie, moim zdaniem, emblematycznym przyczynkiem do tego zaniepokojenia.
No to jest jeden tylko z przykładów, które pojawiły się w ciągu ostatnich dni, bo chociażby nieprawidłowości w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku, gdzie podpisywano różnego typu umowy praktycznie bez, albo z jednym kontrahentem, bez pytania innych, albo po prostu bez żadnego nadzoru i radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się odwołania Mieczysława Kotłowskiego z funkcji dyrektora ZDZ-u. Nie wiem, czy mi się to uda. Natomiast tych informacji pojawia się coraz więcej i ostatnie jeszcze...
A z tą odpowiedzialnością jest pewien problem, bo za politykę komunalną, za politykę gospodarczą odpowiadają w imieniu prezydent Gdańska na podstawie pełnomocnic urzędnicy, których powołanie ma charakter decyzji politycznej. No i jeżeli odpowiedzialny za rozkwit palmy w Oliwskim Ogrodzie wiceprezydent jest przenoszony następnie na stanowisko w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, a prezydent w przeddzień podejmuje decyzję o znaczącej podwyżce dla prezesa, żeby ta eksmisja z urzędu do spółki komunalnej nie była rodzajem kary, tylko staje się rodzajem nagrody. To żyjemy w mieście, w którym słowa zostały pozbawione znaczeń.
I to była puenta Marka Formeli do dzisiejszego programu. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w Polityce.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Miłego weekendu.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień.
Studio Polityka.